zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj pan Wojciech Chmielarz. Dobry wieczór, panie Wojtku.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Zaskakująco zrobiliśmy sobie rozgrzewkę logopedyczną na początek, ponieważ miał pan epizod radiowy.
To prawda, przez chwilę pracowałem w ramach pewnego wolontariatu w Akademickim Radiu Campus w Warszawie. To jest takie radio, w które otworzył Uniwersytet Warszawski. Ono faktycznie nadaje normalnie, można go słuchać w całej Warszawie i okolicy. Natomiast jest to głównie kuźnia dla studentów, żeby mogli się spróbować z mikrofonem i tam chwilę się z tym mikrofonem próbowałem bez sukcesów.
Rozumiem, że porzucił pan to dla bardziej zajmującego zawodu, zawód pisarz.
A czy bardziej zajmujące, to zależy od osoby, tak? Są osoby, które przecież radia by nigdy nie porzuciły, nawet dla pisania. Ale dla mnie faktycznie tak. Ja akurat jestem z takim człowiekiem, który przez całe właściwie swoje życie czy ja wiem, czy aż takie niedługie, 35 lat to już jest kawałek czasu.
No tak, ale patrząc na dorobek literacki, to on jest dość obfity.
To jest chyba w tej chwili 10 powieści. No. Tak, no to jest już sporo. No ja uprawiam taki gatunek, czyli kryminał, tak, który jakby wymaga pewnej regularności. Trzeba regularnie się przypominać czytelnikowi i co najmniej co roku wypuszczać nową książkę.
To się panu udaje konsekwentnie, ale zanim dojdziemy do najnowszej książki zatytułowanej Rana, świeżutka premiera w połowie sierpnia, chciałabym jeszcze zapytać o cykl o komisarzu Mordce. To jest cykl bardzo znany, potem był też cykl Gliwicki, ale zatrzymajmy się przy komisarzu Mordce. Zarzucił pan, porzucił pan już komisarza na zawsze?
Na zawsze to nie, natomiast i chciałem od niego odpocząć i w ogóle chciałem odpocząć od tej formuły takiego kryminału policyjnego, kryminału procedur, jak to się czasami nazywa, i spróbować nowych rzeczy, więc stąd się wzięło Żmijowisko, stąd się wzięła teraz Rana, czyli takie typowe kryminały troszeczkę inne, nietypowe. Do Mordki planuję kiedyś wrócić, natomiast właśnie przede wszystkim muszę znaleźć odpowiedni pomysł na tą postać i odpowiedni pomysł na historię.
No bo to przede wszystkim Mordka dał panu sukces, dał panu rozgłos, jest pan jednym z najbardziej czytanych młodych pisarzy polskich. Dostał pan też nagrodę wielkiego kalibru, to jest no, prestiżowa nagroda, jeżeli chodzi o ten gatunek literacki.
No to jest najważniejsza nagroda, jeśli chodzi o ten gatunek literacki w Polsce. Ja to dostałem w roku chyba 2015, to za przejęcie, moją trzecią książkę. Faktycznie ten Mordka się cieszy bardzo dużą popularnością wśród czytelników i na każdym spotkaniu właśnie zostaje zadane to pytanie, kiedy będzie kolejna książka z tym bohaterem. Natomiast ja trochę wychodzę z założenia, że w literaturze, nawet tej literaturze gatunkowej, tak, literaturze rozrywkowej, trzeba być szczerym, tak, to co oznacza, że jeśli to ma mieć sens, jeśli te książki mają nieść jakąś dodatkową wartość, to trzeba pisać po prostu o rzeczach, które nas naprawdę obchodzą i które naprawdę czujemy. A w tej chwili nie mam pomysłu na taką historię o Mordce, która by mi nie dawała spokoju, którą czułbym, że muszę napisać, a nie chcę nic pisać na siłę.
Może dobrze, że odłożył pan komisarza Mordkę do szuflady na pewien czas, jak pan mówi, bo powieści, które pan pisze, rzeczywiście wgniatają w fotel i żadna nie przemija. Wszystkie są zauważane. Ja pamiętam, jak czytałam Żmijowisko w zeszłym roku, zresztą to jest powieść, która w 2018 roku się ukazała, no to powiem bez przesady, że ta powieść wbiła mnie po prostu w fotel. Ja już pomijam pana warsztat literacki, który akurat mnie bardzo pasuje i nie tylko mnie, bo ta powieść została bardzo dobrze przyjęta, ale zastanawiałam się, skąd nagromadzenie takich emocji w panu, jakby czy jest część pana taka mroczna, jak bohaterowie pana powieści? Bo dojdziemy też do Rany oczywiście, bo ona jest równie mroczna, równie ciężka i równie patologiczna.
Nie wiem, mam nadzieję, że nie ma tej mrocznej strony.
No, natomiast siedzi przede mną bardzo pogodny człowiek.
Bo trochę tak jest, tak, że autorzy kryminałów to zazwyczaj są bardzo pogodni ludzie, uśmiechnięci i wyluzowani. Nie znam żadnego autora kryminału, który chodziłby zasępiony i mroczny, a znam trochę i polskich autorów, i trochę zagranicznych. Ale co chyba wynika z tego, że my jak mamy jakieś właśnie te mroki w sobie, to wyrzucamy je na karty powieści i po prostu, a nie kisimy w sobie. Więc prawidłowa odpowiedź niestety na pani pytanie z mojej strony brzmi nie wiem. Nie wiem skąd to się bierze, nie wiem skąd się biorą te historie i dlaczego akurat te rzeczy aż tak opanowują moją wyobraźnię, ale one skąd się pojawiają i nie dają mi spokoju tak długo, aż nie napiszę całej książki.
Ale to są jakieś epizody w życiu na przykład pana znajomych, czy gdzieś w gazecie, w prasie znajduje pan historie, które są jakąś inspiracją? Bo choćby zatrzymajmy się przy Żmijowisku, to jest taka powieść wielowarstwowa dla mnie, bo oczywiście sama fabuła jest bardzo atrakcyjna, to jest thriller psychologiczny, chyba tak należy ten gatunek nazwać, to co pan napisał, ale też jest ta warstwa psychologiczna, też takie spojrzenie na portret wtedy współczesnych i teraz też 30-latków, tak, którzy sobie no, słabo radzą w życiu emocjonalnym.
To prawda, znaczy ta powieść się narodziła z kilku historii tak naprawdę. Tutaj kilka rzeczy było inspiracją. Znaczy z pierwszą taką najważniejszą inspiracją było to, że ja kilka lat temu pojechałem na wakacje do takiej agroturystyki, która
była... Żmijowiska.
No akurat inaczej, inna miejscowość, świetne wakacje, świetna agroturystyka, cudowne i idylliczne miejsce, właśnie pośrodku niczego, dookoła las. I było świetnie, natomiast ponieważ uprawiam zawód, jaki uprawiam, to jednym z pierwszych, tam po trzech dniach, to pojawiła mi się myśl w głowie, no dobrze, ale kogo by tu można zabić i dlaczego, tak? Bo znaczy jest coś takiego, że taka sielskość, tak, w zderzeniu ze zbrodnią, tak, z jakimś grzechem, to od razu rodzi napięcia i od razu jakoś się fajnie generuje obrazy, więc to była jedna rzecz. Drugą historią jest, która tutaj stanowiła niewątpliwie jakąś inspirację, była no, głośna przecież sprawa przede wszystkim u państwa zaginięcia Iwony Wieczorek. To jest sprawa, którą ja jakoś śledzę, staram się trzymać rękę na pulsie, to się z niej dzieje, ona mnie fascynuje trochę, znaczy z tego powodu, że ja regularnie do Gdańska przyjeżdżam, tutaj mam znajomych, tam w okresie wakacyjnym co roku tutaj spędzam co najmniej kilka dni i akurat tak się składa, że chodzę na plażę z moimi dziećmi w miejscu, gdzie przecinając ostatnią trasę, którą odbyła Iwona Wieczorek, tak więc to też mi jakoś zapadło w pamięć i ta historia zaginięcia młodej dziewczyny też mi jakoś nie dawała spokoju i chciałam to jakoś się zastanowić właśnie, jak zaginięcie dziecka wpływa na rodzinę, co tam się dzieje, jakie tam mechanizmy zachodzą.
No tak, tutaj mamy Adę, główna bohaterka ginie. Też pan szuka przyczyn, dlaczego, co się stało, czy ona w końcu jest zamordowana, czy ona tylko zginęła, ale jakby jest to pretekst do pokazania, co się dzieje między rodzicami tej dziewczyny i w ogóle, co się dzieje w tym środowisku, które przyjechało, jak to się wszystko przeplata, jakie to jest trudne i skomplikowane. Ja tak długo mówię o powieści Żmijowisko, chociaż wiem, że wolałby pan przejść do rany, ale na podstawie tejże powieści powstał serial.
Powstaje właściwie, tak, znaczy w tej chwili,
bo jest w fazie końcowej,
że zdjęcia zostały zakończone, teraz jest postprodukcja, jest montaż i badanie i tworzenie kolejnych odcinków, więc myślę, że premiera będą mogli państwo zobaczyć ten serial szybciej niż później. I no, chyba wyszło nam coś fajnego. Jestem akurat współautorem scenariusza tego serialu razem z Daną Łukasińską. Reżyserem jest Łukasz Polkowski. Byłem parę razy na planie, widziałem co tam się dzieje, widziałem aktorów w rolach i chyba się udało nam zrobić coś naprawdę fajnego.
Podałby pan parę nazwisk?
No, główną rolę, czyli Arka, ojca zaginionej Ady, gra Paweł Domagała. Jego żona Kamila gra Agnieszka Żulewska. Mamy Davina Rivstiarę jako Adaomę. Mamy Cezarego Pazurę, mamy Piotra Stramowskiego, więc kilka takich fajnych nazwisk tutaj się aktorów pojawia. Naprawdę obsada jest bardzo mocna. I przede wszystkim jest mnóstwo, trójka młodych aktorów, tak, którzy tam grają ważne role, a myślę, że za niedługo o nich dużo usłyszymy.
Bardzo się cieszę. Bardzo ciekawie będzie skonfrontować to, co pan napisał z tym, co zobaczymy na obrazie, zwłaszcza, że miał pan wpływ. Jak to jest, kiedy się dzieło literackie przenosi, własne dzieło literackie przenosi się na ekran? Jak pan widzi te postacie? Widzi je pan też pewnie i te sytuacje, kiedy pan pisze powieść?
Od początku przy pracy nad projektem ekranizacji Żmijowisko wchodziłem z założenia, że tutaj powinienem zapomnieć trochę o tym, że jestem autorem powieści, która jest pierwowzorem. Tak?
To się
że...
da?
Nie do końca, natomiast chodzi mi o to, że trzeba sobie zbudować w głowie takie założenie, że tak naprawdę tworzy się zupełnie nowe dzieło kultury, tak? Autonomiczne dzieło kultury, którego ja będę tylko małą częścią w tym momencie. Także to będzie dzieło, które będzie, no właśnie, na etapie scenariusza. Ja będę tylko współautorem, ale przecież swoje uwagi do pisania scenariusza wnosił Łukasz Polkowski jako reżyser i producenci. potem to, co zostało napisane, zostało przefiltrowane przecież przez wrażliwość, jakieś pomysły aktorów, którzy grają w tym serialu.
A miał pan wpływ na obsadę?
Nie za bardzo, natomiast ja też nie chciałem, tak wychodząc z założenia, że Łukasz Palkowski, czyli reżyser, tak, który, no, to jest główne nazwisko, które się podpisze pod tym serialem, on lepiej wie, z kim chce pracować, jak chce pracować i ja nie mam co się tutaj w jego kompetencje jakkolwiek wpychać. I dobrze, to znaczy były jakieś rozmowy ze mną oczywiście z pytania, jak ja widzę pewne osoby, czy mam jakieś pomysły. Natomiast od początku mówiłem, nie, słuchajcie, ja nie wiem, nie znam się, niech to zrobi ktoś lepszy ode mnie, kto tych aktorów lepiej po prostu zna.
Czyli fachowcy. Trzymajmy fachowcy, się tak tego, jest. Że fachowcy robią swoją robotę. Pan pisze, fachowcy filmują. Czekamy w takim razie na Żmijowisko. Październik, tak? Prawdopodobnie?
Ja jeszcze nie wiem. Jeśli pan mówi, że październik, to bardzo fajnie.
Gdzieś słyszałam z jakichś takich przecieków prasowych, ale...
Znaczy, powiem szczerze, nie wiem. Jeszcze Kanal Plus oficjalne daty premiery nie podał. Wiem, że są rozważane jakieś kilka wariantów, natomiast pewnie to będą te okolice.
Czekamy w takim razie na Żmijowisko i przechodzimy do Rany 2019. Najnowsza powieść, premiera w połowie sierpnia. I to jest książka, z którą ja mam pewnego rodzaju problem, bo nagromadzenie zdarzeń wydaje mi się nieprawdopodobne momentami. Że taka historia w ogóle mogła się wydarzyć. Ja powiem krótko, że tutaj przenosimy się do Warszawy w środowisko szkoły. To jest takie trochę zamknięte środowisko, jest kilku bohaterów i właściwie nie ma tam postaci chyba szczęśliwej. Być może Gniewomir jest szczęśliwy, ale tego jeszcze do końca nie wiem. To jedna z postaci.
Myślę, że akurat on nie jest szczęśliwy.
Może w swoim świecie. Być może
bywa szczęśliwy czasami, ale też tego nie wiem. Czy ta historia jest nieprawdopodobna? No, pod pewnymi względami każdy kryminał jest nieprawdopodobny. To jest fikcja literacka, więc tutaj zawsze wymagamy, znaczy staramy się wepchnąć czytelnika w ten stan zawieszenia niewiary, żeby on tą historię uwierzył. Co mogę powiedzieć? No, mi ta historia wydaje się wiarygodna. Gdyby się nie wydawało, gdybym ja sam w tą historię nie wierzył, to bym jej nie opisywał.
A to jest czysta fikcja literacka, czy też gdzieś jakaś inspiracja była z życia?
Znaczy tutaj były różne oczywiście historie, które zwróciły uwagę moją na pewne problemy, o których chciałem napisać. Znaczy, to jest głównie jednak książka o przemocy wobec
Zgadza
dzieci.
Się.
Tak.
To jest które, wstrząsające.
Które ma różne oblicza i która różnie wygląda w różnych środowiskach. Tak? I dotyczy wszystkich środowisk właściwie. O różnych takich historiach tragicznych czytałem, robiąc research do tej powieści. Natomiast nie ma jednej takiej historii, z której by ta książka się narodziła.
Bo rzeczywiście tutaj ta przemoc fizyczna i psychiczna, o której pan pisze w swojej książce, która jest właściwie takim tematem przewodnim, tak jak pan mówi, to niekoniecznie musi być tak zwane środowisko dysfunkcyjne czy patologiczne, ale to są też rodziny, gdzie wydawać by się mogło, że wszystko się zgadza. Tak? Są rodzice, są pieniądze, a tymczasem ta przemoc psychiczna, czy właściwie brak zainteresowania rodziców, to jest też okrutne, bo o ile sytuacja, w której dziecko jest bite, jest przerażająca i jest taka namacalna, to sytuacja, w której po prostu jest zimno w domu emocjonalnie, to jest równie tragiczne i brzemienne w skutkach.
Tak, natomiast tutaj mamy nie tylko sytuację, w których jest zimno w domu. Ten wspomniany Gniewomir jest po prostu przez rodziców ignorowany absolutnie. Tak? Znaczy oni chcieli go najchętniej ze swojego życia wypchnąć i o nim zapomnieć. Tak, zupełnie.
Debil, tak? Takie padają określenia.
Takie padają określenia wobec niego, tak? Więc to nie jest tylko zimno emocjonalne. W przypadku innej bohaterki, też nastolatki Karoliny, tak? Znaczy ona wpychana jest trochę w rolę rodzica, tak? Znaczy w matki, swojej własnej matki. Tak?
I w ogóle tych sytuacji jest mnóstwo
To będzie właśnie ciekawy problem, bo takie historie się zdarzają, kiedy rodzice wpychają dzieci w rolę właśnie dorosłych, tak, i każą im się opiekować. No, najczęściej to się zdarza w przypadku na przykład choroby alkoholowej jednego z rodziców, tak? I wtedy mamy bardzo częste przypadki właśnie, kiedy dzieci wtedy biorą na siebie, na pewno swoje barki odpowiedzialność jakoś za to, żeby w domu było czysto, żeby ich młodsze rodzeństwo miało co jeść i tak dalej. Natomiast takie historie zdarzają się też właśnie w dobrych rodzinach. Karolina też staje się w pewien sposób bronią, którą wykorzystują rodzice w swoich własnych konfliktach, tak? I jakby próbują się za pomocą swojego dziecka nawzajem ranić. Więc ta przemoc faktycznie psychologiczna, psychiczna wobec dzieci tutaj też jakoś bardzo mnie problem, który mnie dręczył i o którym chciałem napisać i który chciałem jakoś wykorzystać. Zresztą powiem szczerze, jakby to arogancko może nie zabrzmiało, tak? Ja na etapie redakcji kiedy sam czytałem tę książkę, no to sam ją mocno przeżywałem to i sobie zadawałem te same pytania, które pani mi zadawała, że skąd mi się to diaska wzięło w głowie, tak? Dlaczego ja piszę takie rzeczy i na tym etapie właśnie pamiętam, że ten wątek Karoliny, to co się u niej dzieje, wstrząsnął mną, sam ruszył najbardziej.
No niewątpliwie jest to powieść, wobec której nie można przejść obojętnie i też zakończenie tej powieści. Zresztą to jest taki pana znak firmowy, jest bardzo zaskakujący, bardzo nieprzewidywalne. Podobnie było w Żmijowisku. Czy pan od razu ma taki pomysł, że to będzie właśnie tak wyglądać, czy to się rodzi w trakcie?
No akurat Rana jest tutaj powieścią wyjątkową i zaraz powiem dlaczego. Natomiast co do zasady, kryminał jest gatunkiem, który wymaga od autora bardzo dużej precyzji, takiej logiki myślenia i poprowadzenia czytelnie akcji z punktu A do punktu Z, tak po drodze pokazując czytelnikowi wszystkie ważne momenty, tak żeby on niczego nie zgubił i zrozumiał, dlaczego coś się wydarzyło w taki, a nie inny sposób. Tak. W związku z tym nie da się tak napisać kryminału, nie wiedząc, co się stanie na końcu, tak, i kto tam w cudzysłowie kogo zabił i dlaczego. Jakie były motywy, tak. Jest tylko jeden autor, który się publicznie chwalił, o którym ja słyszałem, że napisał swój kryminał, nie wiedząc, co się z nim zdarzy i nie wiedząc, o czym jest intryga, i to był Umberto Eco z imieniem Róży. Natomiast ja mu nie wierzę po prostu, czy ta książka jest zbyt precyzyjna i zbyt dobrze napisana, żeby to była prawda. Natomiast w przypadku Rany było tak, że ja wiedziałem, kto zabił i dlaczego i kogo. I natomiast w mniej więcej połowie książki zdałem sobie sprawę, że tak to zakończenie, które ja wymyśliłem początkowo, nie może wyglądać. Że w tej idei, którą miałem pierwotnej, jest pewien fałsz, tak? I to nie wybrzmi właściwie i nie jest wiarygodne. Natomiast okazało się, że inna postać, która pojawia się w tej książce, po prostu ma... idealnie się nadaje na winnego. W ogóle ta książka była dla mnie samego dużym zaskoczeniem, bo ja się nie spodziewałem, że ona będzie wyglądać tak, jak będzie wyglądać. I ta książka miała być zupełnie o czym innym. Tak? Bo tutaj mówiłem, że to jest książka głównie o przemocy wobec dzieci. Natomiast ja, przystępując do pracy nad tą książką, chciałem napisać o szkole. Chciałem napisać o tym, jaką szkoła jest instytucją, co tam się dzieje, jak wyglądają relacje uczniów wobec siebie, jak wyglądają relacje na linii uczeń-nauczyciel, co tam się dzieje. Szkoła jest takim miejscem, gdzie spędza się 12 lat życia i przez te 12 lat życia młody człowiek spędza tam naprawdę większość swojego czasu i większość swojego czasu spędza wokół szkoły, tak? I chciałem się nad tym zastanowić, ale ta fabuła skręciła w inną stronę i poprowadziła mnie w innym kierunku zupełnie.
Może bardzo dobrze. W każdym razie w tej szkole dużo się dzieje. To jest niestandardowa szkoła. Jak Państwo będą czytać powieść Rana, to się Państwo o tym przekonają.
No właśnie,
przekonają.
To, czy tutaj miałbym, znaczy ona jest niestandardowa o tyle, że jest to faktycznie placówka prywatna, mm-hmm. tak, dla dzieci z bogatych rodzin. Natomiast znowu, badając i przygotowując się do napisania tej książki, rozmawiałem z dużą ilością nauczycieli, którzy pracowali, bądź pracują w różnych prywatnych placówkach, ale też czytałem fora internetowe, gdzie rodzice między sobą rozmawiali o szkołach prywatnych, gdzie ich dzieci chodzą. I tutaj ta placówka wcale nie jest taka niestandardowa.
Ja mówię niestandardowa w tym sensie, że dzieje się tam dużo rzeczy, no nie będziemy zdradzać, tak? Już poza, powiedzmy, pedagogicznymi.
Okay.
O to mi chodziło w tym momencie, ale zawiło to trochę, ale to dobrze, może to jakoś rozbudzi Państwa wyobraźnię. Polecam książkę, czyta się jednym tchem, dużo dobrej literatury i dużo ważnych rzeczy powiedział w niej Wojciech Chmielarz. Czekamy na kolejną, panie Wojtku, za rok?
No mam nadzieję, że trochę szybciej. No, w tej chwili trochę właśnie jeżdżę po Polsce. Z tej okazji bym się tutaj spotykamy, odwiedziłem Sopot, teraz Gdańsk. No i kiedy skończę jeździć, to mam nadzieję, że będę miał chwilę, żeby odetchnąć i siąść i napisać kolejną książkę, no, która, no, mam nadzieję, będzie troszkę szybciej niż za rok. Natomiast ja też mam tak, że napisanie książki zajmuje mi pewną ilość czasu i to zazwyczaj jest około tych 12 miesięcy.
W takim razie czekamy, czekam też na spotkanie. Wojciech Chmielarz, znakomity polski pisarz, ostatnia książka Rana, a ja nazywam się Iwona Dębska, życzę dobrej nocy i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
Zakręceni wokół sztuki.